zasadzie mówi, że Polska powinna jak najszybciej opuścić Unię Europejską. Dużo rzeczy jest pewnie na plusy, na minusy, choćby te...
Bez ludzi nic nie zbudujemy. Nie wybijemy się na kolejne poziomy przedsiębiorczości, ale dlaczego producenci mleka są ograniczani? Niech robią tego mleka tyle, aż im się będzie wylewało przez okna, tak? Co za problem? Będą wysyłać to do Chin, do... Powiedzą ci na przykład, że okej, ty nie potrzebujesz tyle armii, nie obchodzi nam, że jesteś na wschodzie, ale nie potrzebujesz, wedle naszej oceny nic ci nie zagraża, więc zamiast na armię, załóżmy, daj na uchodźców, tak? Francja i Niemcy no, będą miały decyzję, co się będzie działo w Europie na takim poziomie, gdzie no, nie będzie na przykład weta, tak? I nikt nie ma kiju tak mocno, jak Polacy mają. Więc jak to mówią, no, będą po prostu chude lata. Na jakiej podstawie ci ludzie dostają zasiłki? Wszędzie, słuchaj, brakuje ludzi. Nie wiem, na zwykły stróż. To Polska ma spaść tam w najbliższych tam kilkudziesięciu latach do 26 milionów populacji. W Wielkiej Brytanii mamy na przykład coś takiego, że możemy tylko odsetki spłacać, nie musimy kapitału spłacać. Teraz przyjdzie kryzys, czy to będzie ten rok, czy następny. Osoba, która nie pracuje, nie wnosi nic do tego społeczeństwa. Unia Europejska jako model też by nie była zła, tak? Tylko żeby to była Unia wolnorynkowa.
Zapraszam Cię na topową integrację przedsiębiorców w Polsce 3-6 marca, Muszyna. Poznaj topowych przedsiębiorców, rozwiń swój biznes, buduj networking. Do zobaczenia.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gość prosto z UK, Dawid Dowbusz, przedsiębiorca, inwestor mieszkający w UK. Wiem, że masz spółki nawet w Dubaju, 30 spółek, więc ten biznes naprawdę rozwinąłeś przez lata i to jest też taka, muszę powiedzieć, duma, że Polak w UK daje radę. Więc porozmawiamy dzisiaj nie tylko o Polsce, ale o UK. Wiem, że bywasz często, tak jak dzisiaj. Dziękuję, że wpadłeś do nas, do studia.
Dziękuję również za zaproszenie i mam nadzieję, że będę mógł zostawić tutaj troszeczkę wartości, która opiera się na praktyce, na doświadczeniu i od razu powiem, nie będzie to kolorowo-malinowo, tak? Nie będzie, jak to mówią Brytyjczycy, rainbow i butterflies, tylko realia, które człowiek sobie może po prostu przełożyć, czy na pewno warto tak się poświęcać, żeby osiągać to, co ja osiągałem. Jeżeli chodzi o te spółki, to w Dubaju tylko jedna, reszta w Wielkiej Brytanii.
Okej, dobra. No to powiedz mi, wiesz co, zaczynając dzisiaj, temat trudny, ale coraz więcej o nim się mówi. Kiedyś się śmiano, że idzie ta bieda, idzie kryzys, ale rzeczywiście dzisiaj już jak się rozmawia z przeciętnym Kowalskim, to oni tak mówią i mówią, że są trudne czasy. I czy rzeczywiście według Ciebie idzie jeszcze niespotykany dotąd kryzys? Mówię, że no coraz trudniej zaciskają nam trochę pasa, nie?
Wiesz co, no wszystkie statystyki to pokazują. Zawsze jest tak, jak idą stopy procentowe w górę, to jednak ludziom kończą się te pieniądze, mają coraz większe wydatki, więc tych pieniędzy jest mniej w obrocie. I siłą rzeczy wiąże to się zawsze z tym, że jak jest mniej pieniędzy w obrocie, mój spending, czyli moje wydatki są twoim zarobkiem. Więc jak ja nie wydałem teraz u ciebie, to ty nie zarobiłeś. Jak ty nie zarobiłeś, nie masz teraz, żeby opłacić pracowników. Może robisz redukcję etatów. Przez to, że robisz redukcję etatów, teraz ci pracownicy nie pójdą, załóżmy, z dziećmi do restauracji, nie wydadzą tam na wspólny posiłek. I robi się tak pewien tak naprawdę koło w tym. To jest takie po prostu powtarzalne. No ale dochodzi to pewnie do jakiegoś momentu, gdzie w końcu mamy odbicie. Tutaj bardzo bym radził słuchaczom zobaczyć po prostu, jak wygląda historia kryzysów, tak? Na przykład Great Depression oraz inne kryzysy, że no przychodzi naprawdę ten cięższy czas, ludzie tracą pracę, ludzie tracą oszczędności, no i zaczyna dochodzić gdzieś tam do jakiegoś pewnego pułapu i jest w końcu odbicie, tak? I mówi się, że cykle no powtarzają się średnio tam co około 15 lat, więc ja mam dzisiaj 37 lat, więc to pewnie nie będzie mój pierwszy i ostatni kryzys w moim życiu, tak? Jak porozmawiasz z ludźmi starszymi, którzy są przedsiębiorcami, a w szczególności przedsiębiorcami z zachodu, tak? No bo z kolei z Polski mogą to inaczej widzieć, bo był komunizm, ale przedsiębiorcy z zachodu, no to każdy, który ma tam te 60, 70, 80 lat, to ci powie, że a znowu będzie tak jak zawsze. Dla niego to jest to jak zawsze, bo on już ma to doświadczenie, a dla osób w szczególności z Polski, gdzie no my dopiero budujemy tutaj te nasze przedsiębiorcze elity, no to jest coś nowego. I tutaj ja bym chciał tylko zwrócić na to uwagę, że kryzys zawsze też tworzy też okazję. Dla tych, którzy w czasach HOSY, w czasach dobrych mieli jakieś tam te oszczędności i budowali sobie jakieś zaplecze, no to będzie okazja tak naprawdę do budowania majątku. Jest to brutalne, tak? No, Winston Churchill powiedział kiedyś, że najlepiej biznes się robi wtedy, kiedy krew się leje na ulicach i nie można zmarnować dobrego kryzysu. I to jest dla osób przedsiębiorczych, dla przedsiębiorców. No, jeżeli słuchają nas osoby na etacie, to mogą już teraz się mocno tutaj emocjonować, no bo niestety najbardziej uderza to w ludzi biednych i w klasę średnią. Na kryzysach zyskuje najbardziej klasa majętna, bogata, a jeszcze bardziej zyskuje ta klasa w długim terminie, która lewaruje się kredytami, pożyczkami. Dlaczego? Dlatego, że co robi inflacja? Osłabia wartość nabywczą pieniądza. Twoja, załóżmy, babcia trzyma te pieniądze od dziesięcioleci pod poduszką, tylko po tych 10, 20, 30 latach te pieniądze mają dużo mniejszą wartość, dużo większą wartość, w dziesiątkach procentów, zależy od kraju, zależy jaka ta inflacja była przez te wszystkie lata, niż to, kiedy ona je tam skumulowała. A ktoś, kto załóżmy napożyczał się w tym wypadku, załóżmy na biznes czy na nieruchomości. W Wielkiej Brytanii mamy na przykład coś takiego, że możemy tylko odsetki spłacać, nie musimy kapitału spłacać. Teraz będzie w komentarzu to, co z kapitałem. Jak zadasz pytanie, to odpowiem.
No od razu, to co z kapitałem?
Za 30 lat, to taki ciekawy wykres. Nieruchomości Wielkiej Brytanii. Możecie wpisać w Google. House prices since 1952, czyli od 1952, by Nationwide Bank. I wtedy możecie sobie pobrać taki Excel i zobaczyć, jak wyglądały ceny nieruchomości. W 52 średnia cen to wychodziło 1800 funtów. Średnia, czyli jak wejdzie milioner do windy z bezdomnym, multimilioner, no to średnio wychodzi, że oni są milionerami, tak? Czyli Londyn na pewno zawyżał, północ zaniżała. No i dochodzimy do 71 roku. Nie wiem, czy wiesz, co było w 71 roku. Teraz ja Cię tutaj może zaskoczę, zadam pytanie.
Rewolucja, tak?
Nixon znosi standard złota. Były też tam problemy z Arabami, z ropą, ale ogólnie chodziło o standard złota. No i od momentu, kiedy odchodzimy od oparcia w pieniądzu papierowym, gdzie pieniądz papierowy miał oparcie właśnie w kruszcach takich jak złoto, nagle ta cena w 71 4000 funtów średnia skakuje rok później do 8000. Nagle wyobraź sobie, że masz portfel nieruchomości, i one następnego roku kosztują już dwa razy więcej. I to już nigdy nie wróciło do poprzedniej ceny. I myślisz, a może jeszcze spadnie. Już nie spadło. I dochodzimy później do kolejnej oczywiście etapy, że znowu idą te ceny w góry, korekta w górę, korekta w górę. Dochodzimy do 2008 roku, gdzie był wielki kryzys nieruchomościowy. Przez to, że banki rozdawały pieniądze na prawo, na lewo, bez depozytów. Mogłeś brać nawet na 120% wartości nieruchomości. Szaleństwo po prostu. Człowiek, który nie potrafi zaoszczędzić złotówki czy tam funta, dostaje kredyt na 120%, co jest po prostu mało rozsądne. I cena nieruchomości 160 tysięcy średnia w Wielkiej Brytanii spada tam do 150, to mówię z pamięci, tak? To możecie mnie poprawiać. Do 150 tam chyba dwóch. No i znowu mamy odbicie. Dochodzi 2000, tam rok 22, średnia cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii 260 tysięcy i jako jedyny mówiłem coś, co mogło się nie podobać niektórym nieruchomościowcom, że przyjdzie kryzys, czy to będzie ten rok, czy następny, na pewno prędzej czy później przyjdzie, może to być w jakiś sposób sztuczny, wydłożony, po prostu podkreślam, sztuczny. Bo w Wielkiej Brytanii tego sztucznego manipulowania przez rządy nie było, była próba. Była to próba kredytu na 0% depozytu i w drugim kwartale ceny zaczęły odbijać w górę, ale się okazało, że bardzo ten kredyt ciężko dostać. Ja nie zagłębiałem się w polski rynek, ale było inaczej, głównie moim zdaniem ze względu na to, że powstał kredyt 2%. Jeżeli ktoś Ci przychodzi i wpycha Ci pieniądze do kieszeni i mówi, teraz masz szansę, kupisz nieruchomości i ja Ci wepchnę pieniądze do Twojej kieszeni, że nie będziesz płacił tak jak inni, nie wiem jaki jest kredyt w Polsce, 6, 8, 10%, będziesz płacił 2%, załóżmy przez 10 lat, no to co się wtedy dzieje? No to ludzie się po prostu rzucają w nieruchomości, tak? Rozdajemy Wam pieniądze na nieruchomości, tak? To równie dobrze byś mógł rozdawać dzisiaj pieniądze do paliwa i ludzie by kupowali paliwa, ile by weszło, tak? Tak jakby w krajach arabskich, tak? No lali tego paliwa, nie wiem, jak trzeba było, to sobie w domu palili, jak było zimno, tak? Jak jakimś tam paliwem, załóżmy, tak? Więc to, co robi rząd, no to też będzie trzeba później za to odpokutować. No bo przecież skądś te pieniądze się biorą, tak? Trzeba tych ludzi opodatkować. Trzeba to ściągnąć z wszystkich obywateli, którzy dokładają się do budżetu i prędzej czy później gdzieś to się odbija, więc ja ogólnie jestem bardzo przeciwny takim sztucznym
pompowaniu. No dobra, ale czyli czy według Ciebie, bo zaraz jeszcze przejdziemy do tych nieruchomości, ale czy taki właśnie przeciętny Kowalski będzie miał w ogóle na życie ciężko pracując, bo dzisiaj wiesz, my jesteśmy w stolicy, może to tak jak wiesz Londyn, ale no nawet w tej Polsce ludzie ciężko od rana do nocy pracują i zaczyna im brakować na podstawowe rzeczy. My mówimy, bo wiesz, jedni powiedzą super, się tak nigdy nie żyło, ale to jak mówią, nigdy się tak nie żyło, nie? I to tak. Jest tak, że cały świat też poszedł do przodu. Nie można mówić, że mamy toaletę, mieliśmy z drewna, a teraz tak. Dzięki, nie wiem, władzom czy zmianom mamy super, po prostu się rozwinęliśmy, ale już tak fajnie nie jest. Ja rozmawiam z tymi ludźmi, oni mówią. I czy według Ciebie przeciętny Kowalski, jak normalnie pracuje, będzie go w ogóle stać na życie? Co się stanie zaraz? Bo ja się...
To taką ciekawą dygresję Ci powiem, jak o tym wspominałeś, właśnie widziałem kiedyś taki film dokumentalny z Kuby, gdzie Kubańczyk, starszy pan, się opowiadał, że za Fidela jest naprawdę super, bo kiedyś jadł raz w miesiącu mięso, a teraz je raz na dwa tygodnie albo raz na tydzień. Więc zobacz, jak mu się wzbogaciło, tak? Że dużo więcej mięsa niż jadł, kiedy był tam młodszy. Oczywiście na pewno na 100% no, ludziom będzie ciężej, więc jak to mówią, no, będą po prostu chude lata.
No tak, ale nie jest tak, że jak się trochę, wiesz, mówią, że trochę mają rządzić duże firmy i masz pracować za miskę ryżu przysłowiowym. I czy to tak trochę nie idzie, że dawniej tak mówisz, no nie wiem, będą pensje, gonimy, my jakoś poradzimy, ale czy nie nadejdzie taki kryzys wszechczasów, bo dawniej Polak nie miał pracy, nie wiem, wyjeżdżał do Niemiec, Anglii, do Norwegii. Dzisiaj wszędzie się mówi, że jest kryzys, tak? Wszędzie jest ciężko i nie za bardzo jest gdzie uciec. Wszyscy mówią, nie wiem, nigdzie się tak dobrze nie żyje jak w Polsce na przykład, nie? I trochę jest o tym, czy rzeczywiście tak nie będzie, że, no tak, że może coś się skończyć. Nie wiem, do czego to doprowadzi, że po prostu te polskie firmy też zaczną no, padać, że to jest takie, wiesz, ostatek, jeśli jesteś mały, jak się gdzieś tam połączysz, masz już jakieś struktury, super, ale no, co sądzisz w ogóle o tym?
Wiesz co, no idą też nowe technologie, tak? Więc nowe technologie powodują to, że będą powstawać całkowicie od zera nowe działalności, nowe biznesy, nowe przedsiębiorstwa. To jak przykład z Henrym Fordem, który zaczął wchodzić na rynek i też w Stanach no, nie było...
Rynku aż, nawet na to. Nie.
Tak, i nie było też w ogóle, no, nie było nie wiadomo jak dobrze tym ludziom, tak? No też wiązali tam koniec z końcem i nagle przychodzi Henry Ford i wprowadza na rynek swoje auta. Co za tym idzie, on jeszcze, żeby mieć i utrzymać przeszkolonego człowieka na tej taśmie, to oferował wielokrotnie większe pensje, płace swoim pracownikom, zaczął podnosić w ogóle standardy. On akurat był mega skrajny, jeżeli chodzi o jego podejście, bo nawet był tak skrajny, że wchodził ludziom do domu swoim pracownikom i jak wiedział, że jest alkohol i jest syf w domu, to po prostu dawał ostrzeżenie, że jeżeli się nie poprawicie i te dzieci wasze nie będą dorastać w normalnych warunkach, bo wy bardzo dobrze zarabiacie u mnie w firmie, to was wyrzucę, nie? Więc aż tak był, słuchaj, skrajny, że potrafił pracownikom do domu wchodzić. Koniec końców wpłynął mega pozytywnie i też ludzie narzekali, że tracimy przez Forda pracę. Jestem kowalem, tracę pracę. Jestem tam jakimś tam chłopcem stajennym, tak? I teraz te konie nie są potrzebne, tracę pracę. Jestem jakimś tam farmerem, który potrzebował dla tych wszystkich, tracę pracę. Więc z ich perspektywy też nagle robi się nam kryzys, że co to jest za tragedia? Tak? I tracimy wszyscy pracę. I teraz też mamy rewolucję tutaj AI, gdzie AI może nam wielu rzeczach pomóc, obniżyć na przykład koszty związane z prowadzeniem firm. Być może będzie tak, że za ileś lat to będzie jakaś drukarka 3D i będzie tobie budowała dom, przez co ciebie i twoje dzieci będzie stać na ten dom. Okej, pan Romek, który układał pustaki, będzie wściekły, bo zabrało mu to pracę, ale może się przekwalifikuje i będzie operatorem tej drukarki 3D. Koniec końców, słuchajcie, postęp powoduje to, że koszty życia też się nam obniżają. Mamy kryzys, są wtedy, to jest taki nagły szok, że robi się nam ciężej, jest wszystko drożej, ale to jest etap przejściowy. I tak samo jak ludzie mówią, że ja nie jestem za rozwojem technologicznym, bo to odbierze ludziom pracę, to wróćmy wtedy do sierpów, tak? I idźmy na pola i po prostu sierpami ścinajmy to, co co roku tam jakieś plony się pojawią i wtedy wszyscy będziemy mieć pracę. Tylko czy na tym to polega, że mamy być wszyscy równo biedni? Mhm. Więc ja bym to podsumował tak. Na pewno będzie ciężej przez pierwsze lata, ale wierzę w...
Że później będzie coraz lepiej.
Wierzę też w przedsiębiorczość ludzi wolnych, gdzie będą wymyślać też nowe pomysły, tak jak mamy wielu miliarderów, którzy coś wymyślili w garażu, więc takich garażowych przedsiębiorców sądzę, że w przyszłości też
będzie więcej.
Tak jest.
Dobra, a powiedz mi, bo mówi się też o tym dochodzie podstawowym w ogóle i co z tymi, co nie chcą pracować, że nie mogą, ale nie ci, bo niektórzy nie mogą po prostu i to jest okej, ale niektórzy nie chcą, bo nie mają źle, są zasiłki, w ogóle Polska versus UK możemy to powiedzieć, ale czy to nie jest tak, że tak często narzekają, mówię, kurczę, to ja pracuję od rana do nocy i mam prawie tyle samo, co ktoś tam nic nie robiąc, nie? I trochę, że to idzie w złym kierunku.
Oczywiście, nie? Tak. To jest szkodliwe dla duszy i dla ciała. Człowiek, który no, nie daje nic do społeczeństwa, tak? Nic. No bo no, nie oszukujmy się, każdy jest na jakimś innym etapie, na jakimś innym zawodzie. Nie chcę komuś tutaj umniejszać ani kogoś tutaj wychwalać, ale to, że na przykład mamy też panią sprzątaczkę, która dzisiaj ci na przykład klatkę posprząta, to też powoduje to, że ma to wpływ na wszystkich mieszkańców, że przychodzą do swojego na przykład bloku, gdzie jest czysto, jest pachnąco i od razu lepiej się czują, tak, czują się jak w domu, a nie, że na przykład jest syf i biegają szczury, więc każdy, który pracuje, ma wkład do społeczeństwa i osoba, która nie pracuje, nie wnosi nic do tego społeczeństwa, mało tego, zmusza innych, tych, którzy chcą coś w życiu osiągnąć, chcą zbudować jakiś byt dla swojej rodziny, zmusza ich do większych kontrybucji podatkowych, bo ktoś musi na to wyłożyć pieniądze, więc uważam to za ekstremalnie nieuczciwe. Mało tego, dzieci, które dorastają w takim środowisku, dla dziecka bohaterem jest zawsze ojciec i matka, jak to dziecko jest małe i dorasta. I to, co robi ojciec, to, co robi matka, ma ogromny wpływ też na rozwój tego dziecka, więc to jest też bardzo krzywdzące dla dzieci, które dorastają w takich rodzinach, które nic nie robią, siedzą na zasiłkach. I proszę mi tutaj nie mówić, bo to nie jest już PRL, czy tam zaraz Polska po upadku komuny, że nie ma pracy, bo pracy jest bardzo dużo. Wszyscy narzekają, że brakuje pracowników, tak? Więc na jakiej podstawie ci ludzie dostają zasiłki? Wszędzie, słuchaj, brakuje ludzi. Nie wiem, na zwykły stróż. Czy tam osoba do sprzątania jest potrzebna, tak? Czy osoba, przepraszam, w McDonaldzie. Więc tej pracy nie brakuje. Więc na jakiej podstawie, jeżeli to są sprawni fizycznie ludzie, mają siedzieć w domu i nie pracować. I w Anglii to niestety też jest plaga. To jest plaga, gdzie na welfare idzie ogromna część brytyjskiego budżetu, znacznie więcej niż na przykład na armię, która ma bronić tego kraju. Jest to jeden z większych kawałków. Nie chcę tutaj przesadzić, bo kiedyś tylko na ten budżet spoglądałem i z pamięci mogę się pomylić, ale z tego co pamiętam, to welfare był chyba większy niż nawet NHS, czyli służba zdrowia, gdzie cały czas to służba zdrowia narzeka, że jest niedowartościowana. Jak ona już działa, to już jest co innego, bo i znam lekarzy, i znam pielęgniarki i tam po prostu, jak to w państwowych molochach, na jedno stanowisko zatrudnione 3-4 osoby i nie mają co robić i wszyscy opieprzają. Nie mówię, że wszyscy, może źle powiedziałem, większość. To już jest druga kwestia, jak działa państwowe kontra prywatne. No ale są to właśnie takie przykłady, gdzie moim zdaniem każde kolejne zasiłki szkodzą. Mało tego, chcemy pobudzić jakoś tutaj wzrosty naszej populacji, tak? No to jest bardzo, bardzo przykre, bo oglądając wykresy wzrostu populacji, to Polska ma spaść tam w najbliższych tam kilkudziesięciu latach do 26 milionów populacji ludności. Wielka Brytania z kolei ma urosnąć do 70, ale nie wiem, czy to po prostu imigranci nadrabiają, czy Brytyjczykom zachciało się tak bardzo dzieci. Tutaj może by pójść w model innych krajów, jakie mają rozwiązania, gdzie z tego co dobrze kojarzę, chyba w Izraelu jest tak, że jeżeli masz więcej dzieci, ktoś kto może jest znawcą Izraela, to może tutaj w komentarzach napisze jak jest dokładnie, z tego co dobrze pamiętam, to tam się po prostu podatki takiej osobie obniża, tak? Więc w tym momencie obniżając podatki temu co pracuje i wychowuje coraz więcej dzieci, za każde kolejne dziecko tylko masz załóżmy ileś procent mniej podatku. Do czego my zachęcamy? Zachęcamy do reprodukcji w tych rodzinach, gdzie są zasady.
Tak, to już
jakieś,
w ogóle krążą te plotki, że te 500 plus u nas to też powinno być dla pracujących, dla różnych wiele osób jakichś tam rzeczy, że jak chcesz to... No, że to dzisiaj po prostu nie działa, nie? Że te programy jest tak, że powinieneś, nie wiem, przynosisz paragony za pampersy, albo masz kartę, że możesz wydać tylko na dzieci. Nie?
Tak, i tu się nawet przedsiębiorcy nie zgadzają, bo niektórzy przedsiębiorcy mówią, że nie, Dawid, to działa, no bo on dostał 500 i on poszedł i dał to do gospodarki. To mówię, okej, okay, no to niech wtedy państwo mi nadrukuje pieniędzy, ja pójdę, to wszystko wydam i gospodarka zyska. No nie, no bo to nie przyszło z pracy, ten pieniądz jest pustym pieniądzem, to nie przyszło z żadnej pracy, a tamten pieniądz, którzy oni dostali, to został zabrany od osoby produktywnej, która coś tworzyła i dawała do społeczeństwa, czyli ta produktywna już nie może tego majątku tworzyć. Ta produktywna, jak ma więcej pieniędzy, to tworzy nowe miejsca pracy, zaczyna podejmować to ryzyko, zaoszczędziłem tyle pieniędzy, może zaryzykujemy, może otworzymy sklep, może otworzymy małą firmę z usługami, a może otworzymy mały zakład pracy. Zawsze to się zaczyna od małych kroków, ale teraz jak ty im zabierasz te oszczędności, to oni nie podejmą tego ryzyka, bo mają, załóżmy, swoje jakieś zobowiązania, rodzinę, dzieci i on się nie odważy teraz na ten krok, który mógł się odważyć wcześniej, gdyby te pieniądze miał, gdyby nie zostały mu zabrane. Więc tutaj, drogi słuchaczu, jeżeli się ze mną nie zgadzasz, masz do tego prawo, ale ja też mam prawo do swojego zdania i moim zdaniem jest to, że jeżeli odbierasz osobom produktywnym i dajesz osobom nieproduktywnym, no to niestety w szerszej perspektywie ja uważam, że społeczeństwo traci. Ktoś inny ci odpowie, dobrze Dawid, ale te dzieci tam zyskują, bo dzięki temu mają coś tam i te dzieci mogą wnieść coś do społeczeństwa. No a ile jest takich sytuacji, że wcale te dzieci nie zyskują, tylko rodzice sobie kupią coś za to ekstra, co tam potrzebują na własne zachcianki, tak? A niekoniecznie te dzieci dostają, tak? Więc może zamiast 500+, to może dajmy im gotowe produkty, tak? Że masz talon i możesz dla dziecka i że to są tylko produkty dla dziecka. Że możesz kupić jedzenie dla dziecka, możesz to, możesz tamto. Ogólnie ja jestem przeciwny rozdawnictwu. Mamy, załóżmy, Singapur. Jestem, załóżmy, w banku w Sheffield, w Lloyds. Podchodzę do okienka i widzę, że no, jest ktoś o azjatyckiej tutaj urodzie. I rozmawiam z chłopakiem, który mnie obsługuje. I tak ciekawo się mówię, no to okej, ale jak ty jesteś z Singapur i teraz mieszkasz tutaj w Anglii, to powiedz mi jedno. Czy w Singapurze, tak bogatym kraju, na tak wysokiej stopie życia tam jesteście. No oczywiście jest też tam drogo, bo to jest mała przestrzeń i niestety no to też się wiąże z innymi minusami, ale... Ale powiedz mi jedno, czy w takim wypadku wy macie największe zasiłki na świecie? Ja znałem odpowiedź, a mówi, że nie. Okej, okay, a czy macie zasiłki przynajmniej tak jak w Wielkiej Brytanii? Nie. A czy macie w ogóle zasiłki? Nie. No to jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że nie ma tych zasiłków, tak, a żyjecie tak bogato? I ktoś tutaj zaraz odpowiada, no ale mamy przykład krajów skandynawskich. No tak, tylko kraje skandynawskie przed tutaj wielkimi reformami, jakie miały, gdzie zaczęły skręcać mocno w lewo, były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami. Tak? Gdzie jest dzisiaj Nokia? Tak, pokażesz mi, gdzie dzisiaj Nokia? Nie wiem, ktoś pamięta w ogóle takie coś jak Nokia? I tak niestety wyglądają kraje skandynawskie. Dalej się, wiadomo, jakoś utrzymują, dalej próbują trzymać te...
Marki samochód Saab padł przecież tak. Kiedyś szwedzki bardzo dobry
tak,
samochód.
Ale od momentu, kiedy zaczęli właśnie wprowadzać te mocno socjalistyczne programy, ta gospodarka zaczęła im spadać. Tak więc to jest coś na takiej zasadzie, że ty odziedziczysz majątek po swoim ojcu, który będzie, załóżmy, multimilionerem i będziesz latał helikopterem, miał luksusowe jachty i tak dalej i będą mówić, o patrzcie, tak działa prawdziwy milioner, tak działa prawdziwy milioner. Nie, tak nie działa prawdziwy milioner. Tak ty działasz, który przejadasz ciężko wypracowane pieniądze przez swojego ojca. I tak samo było w krajach skandynawskich. Wypracowane ciężko pieniądze przez dziadków i ojców potem były przejadane, tak? No ale to jest też szerszy temat, no bo Norwegia ma tutaj z kolei jakieś tam swoje programy, gdzie tą ropę, którą sprzedają, gdzieś tam reinwestują i to ma być na jakieś tam przyszłe pokolenia. To jest temat szeroki, a my akurat nie o tym będziemy tutaj mówić, taka mała tutaj dygresja, tak? Więc ja jestem tutaj za tym, żeby wrócić mocno do wartości rodzinnych. Gdyby nie rodzina, to my byśmy dzisiaj tu nie byli. Po prostu rodzina zbudowała ludzkość, zbudowała cywilizację, tak? A dzisiaj jest walka z rodziną, jak po prostu... Ja na szczęście nie mam telewizora. W ogóle nie oglądam TV. Nie, u mnie czegoś takiego nawet nie wisi, coś na ścianie, bo ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś mi narzucał jakąś swoją retorykę i ja odpalając jakiś program muszę tego słuchać i muszę słuchać ich interpretacji, tak? No bo oczywiście ten człowiek mi nie powie, że wydarzyło się to i to i koniec. Nie, on jeszcze musi swoją opinię mi powiedzieć, czyli musi mnie nakierować w jednym kierunku albo w drugim, a ja nie proszę o jego opinię, tak? Ja bym chciał sobie sam opinię wyciągnąć, więc ja jestem bardzo przeciwny temu, żeby ktoś mi jakąś propagandę do głowy wkładał, no ale co te media właśnie wkładają zwykłemu przeciętnemu Kowalskiemu do głowy? No to, co jest najgorsze, pokazują życie tych celebrytów i uwierzcie mi, jak ja robię konferencję w Wielkiej Brytanii, co 2,5 miesiąca 400 ponad osób przychodzi, to uwaga, najgorsi, nie będę tutaj bał się tego powiedzieć, najgorsi w stosunkach międzyludzkich, najbardziej chamscy, niekulturalni, nie potrafiący się zachować, nieprzyjemni, są celebryci. Celebryci, gwiazdorzy, politycy, to są, słuchajcie, cały ten establishment, który cały czas oglądacie w tym głupim pudle, to jest, słuchajcie, śmiało to powiem, to jest najgorsza zakała tego społeczeństwa. Tak drastyczne, słuchaj, sytuacje, gdzie nawet mamy, nie wiem, załóżmy ludzi znanych z TV, gdzie oglądasz ich, nie wiem, w wywiadach u Kuby Wojewódzkiego i tak dalej, gdzie wchodzą na przykład do damskiej toalety, bo mówią, że mają bliżej, tak? Wiesz, takie podstawowe zasady jakiejś takiej minimalnej kultury i zachowania tutaj osobistego. A drugie spektrum, to co widzimy w mediach, establishmencie, politycy, walka, kłócenie, kogo? Pracodawców z pracownikami. To jest, słuchajcie, kłamstwo. To jest jeden obóz. Pracodawcy i pracownicy. To jest, są ci obywatele. To jest tak naprawdę ta siła tego narodu. A po drugiej stronie ten establishment to jest tak naprawdę ta druga strona. I ta powinna temperować tych po tamtej stronie obozu.
Nie wszyscy, ale
oczywiście nie rzucasz wszystkich do jednego worka. Oczywiście,
tak,
że nie.
Tak. Ale powiedz mi, no to jesteśmy przy UK i Polsce. Jakie ty największe różnice zauważasz w życiu, właśnie w przedsiębiorczości? Co jest dla ciebie takim największym, nie wiem, zderzeniem, szokiem?
Jest. Świetne pytanie w ogóle zadałeś. Nie myślałem, że takie pytanie dostałem. Więc tak. Polacy, słuchajcie, to jest wybitny naród. Mega pracowity, mega uzdolniony. Plusy i minusy powiem. Mega przedsiębiorczy. Ciężko znaleźć taki naród w Europie. Na świecie na pewno też się gdzieś może znajdą, gdzieś w Azji. Ale w Europie ciężko taki naród znaleźć. Dla przykładu, kiedy jeszcze pracowałem na etacie, pracowałem w takiej firmie MTL Advance, która stary sprzęt ma, robią tam jakieś zamówienia, koparki, śmieciarki i tak dalej. Tam wszystko wokół metalu się kręciło od stali. Pracowałem tam na CNC i uwaga, przyjeżdżają do nas z Emiratów Arabskich. Chcą zrobić zamówienie na wozy bojowe dla armii, dla piechoty. I mają jeszcze wizytę w Czechach i w Polsce. Czy tam w Polsce i Słowacji, ale chyba Polska i Czechy. Jak ja byłem studentem, ja pamiętam polskie zakłady pracy. Słuchajcie, polskie zakłady pracy to jest, słuchajcie, science fiction w porównaniu do tego, co jest na Zachodzie. Przysięgam wam. Polacy są tak zaawansowani, że tutaj nie ma się czego wstydzić. Naprawdę myślą, w ogóle myśleniem do przodu, Polacy technicznym, to Polacy mega wyprzedzają na pewno Europę. Widać też, no, jak my wysoko się plasujemy, jeżeli chodzi o informatykę, tak? I podejście tutaj naszych IT do rozwoju. Ale co się stało? Mój zakład, słuchaj, maszyny kilkadziesiąt lat, leje się codziennie na przykład olej z tego. Codziennie, zanim zaczniesz pracę, musisz tą maszynę regulować, mierzyć wszystko, żeby poustawiać wszystkie narzędzia w tej maszynie. Czy one na pewno są tak, jak pokazuje ci na ekranie, na komputerze? Bo każdego dnia było inaczej. Gdzieś tam ktoś coś przywalił, to już tak jest po prostu rozregulowane. Trzeba było codziennie podsypać. Po prostu wstyd. Wstyd, aż to w ogóle komuś pokazywać. I nagle wygrywa Anglia. Ja byłem w szoku. Mówię, niemożliwe. Jak oni mogli wygrać, kiedy jeden Polak, jak przyjeżdżał do nas do pracy, on potrafił robić tyle, co trzech Brytyjczyków na różnych etatach. Ten Polak potrafił robić te trzy różne rzeczy, gdzie tutaj trzeba trzech Brytyjczyków do tego zatrudnić. Mówię, to nie ma sensu. Mówię, maszyny w Polsce, przecież produktywność i tak dalej. To nie ma dla mnie sensu. No ale czego brakuje? Tego small talk. To, w czym Brytyjczycy są mistrzami. Uśmiechanie się, rozmawianie, głupie żarty. Chodź ze mną, słuchaj, napijesz teraz. Ja wiem, że nie możesz, ale tu pod tym dachem Allah nie widzi. Więc tutaj możesz się napić, napijemy się, a potem pójdziemy na jakąś imprezę. I tego Polakom jeszcze brakuje. Ponoć w tym są też mistrzami Chińczycy, bo u nas jest dużo tego multikulti. I ponoć w tym są mistrzami Chińczycy, że Chińczyk to cię zabiera, zanim dobije targu, to on zabierze cię na tydzień imprezowania nawet i będzie z tobą imprezował, a potem mówi, dobra, to siadamy do biznesu, to już, wiesz, jesteście spoufaleni tutaj, już się czuje, że to jest friend, kolega i robisz biznes. No i Polakom brakuje tego small talk. Ja tutaj powiem bardzo ważną kwestię. Przepraszam za słownictwo, ale trzeba przede wszystkim wyjąć kije z dupy. Naprawdę zróbcie to, bo w Wielkiej Brytanii mamy old money. Nikt nie ma kiju w dupie tak mocno, jak Polacy mają. I to jest ogromny problem, jak Polacy się puszą, chcą się bardzo pokazywać, eksponować. W Wielkiej Brytanii na przykład old money Brytyjczyk, który ma duże pieniądze, to będzie błyskał wiedzą, czyli ta grupa już taka bogata i elitarna, będzie błyskał wiedzą. To ludzie naprawdę są wszechstronni, jeżeli chodzi o...
W ogóle,
tak. I jeżeli chodzi o świat, i aż się przyjemnie z takim człowiekiem rozmawia, ale on ci przyjdzie na przykład na spotkanie, spotkajmy się w parku i przyjdzie, nie wiem, w gumakach uwalonych od błota, w jakichś starych, wiesz, ciuchach, w których się wychodzi na dwór i będzie sobie gdzieś tam z pieskiem spacerował z tobą, będzie sobie z tobą dyskutował, a nie przyjedzie przed najdroższym zegarkiem tam za jakimś tam za 25-30 tysięcy złotych z ciuchami. Ja się w ogóle na tych markach nie znam, nawet nie wiem, co dzisiaj mam założone. Może bym poszukał metkę, to ci później powiem. I w ogóle na takie rzeczy uwagi nie zwracają, tak? Oczywiście nie możesz przyjść na konferencję biznesową ubrany, nie wiem, w gumaki, ale jak idziesz do parku, czy gdzieś idziesz na spotkanie, to podchodzisz do tego całkiem inaczej. Więc brytyjski też przedsiębiorca jest bardzo otwarty. Dla mnie jest szokujące to, kiedy ja mam na przykład jeszcze takie działalności swoje, gdzie moje firmy szukają dla mnie cały czas nieruchomości do inwestowania, do kupowania, ale też szukają dla inwestorów. I szukają dla inwestorów z Polski i z Anglii. I dla nas w Anglii coś, co się nazywa anti-money laundering, czyli sprawdzanie legalności pieniędzy, to jest coś oczywistego, tak? Czyli ty mi pokazujesz swoje konto bankowe, a ja sprawdzam, czy to są legalne pieniądze, bo ja działam na przykład w nieruchomościach i muszę to sprawdzić. Więc dla przykładu, z Brytyjczykami grasz w otwarte karty. Jak do mnie przyjechał, pozdrawiam tutaj Adriana, też z kanału dla biznesowego. Jak przyjechał do mnie i wiesz, ja po prostu idę na skróty, żeby nie było po prostu, że wiesz, że gościu coś tutaj się pompuje, maluje i tak dalej, to od razu mu pokazałem, zobacz, to są moje Excele, to są moje konta bankowe, tak, to są moje działalności, to są moje projekty i ja mu po prostu głowę rozsadziło. Ja mu po prostu, wiesz, o którym Adrianie rozmawiam, ja mu głowę rozsadziło i on od dzisiaj, jak z kimkolwiek ma dobić jakiegokolwiek targu, to on mówi po tym zdarzeniu, mówi, ułatwiło mu to życie. No bo jeżeli siadamy razem do biznesu i ty mówisz, że masz to, co masz, robisz to, co robisz, a no, to jest na przykład potrzebne, na przykład te środki są potrzebne do wspólnego biznesu, wspólnej inwestycji, a potem się okazuje, załóżmy, że przychodzi dzień sądu i trzeba te pieniądze przelać na tę inwestycję, a ty mówisz, że coś się wydarzyło, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta i tego nie masz i mogliśmy tego uniknąć, tak? I ja się tego nauczyłem na własnych błędach i też opisałem w książce Śladem Fortuny, bestseller na Amazonie, tak? I kosztowne bardzo błędy, tak? Więc w Polsce no, jest potrzebna ta otwartość. Ja nie wiem, dlaczego ludzie dalej mają to takie myślenie z komunizmu, że pieniądz lubi ciszę, trzeba być cicho, nic nie mówić, bo ktoś się naskarży i tak dalej i przyjdą i cię zamkną i komuna ci zabierze, tak? No dzisiaj, no dalej jest troszeczkę tak w Polsce niestety, że te urzędy cię ścigają.
Mogą ci zabrać, tak.
Czego akurat nie mam w Anglii. No ale ta otwartość, brak tej otwartości jest bardzo szkodliwy. Moim zdaniem
to też, ja pozdrawiam też pana Romana Kluskę, z którym też mieliśmy wywiad i to są rzeczy, które rzeczywiście zostały, bo te przykłady widać, nie? Są nawet teraz nowa powstała książka, gdzie też jakby takie sylwetki zniszczonych przedsiębiorców, którzy zostali, ale też się to zmienia i tutaj bardzo dobrze, że o tym też mówisz, bo no warto grać w otwarte karty. Trochę się zmienia też nawet na rynku pracy, że w IT zaczynamy podawać te stawki, których nie było, zawsze temat tabu, ile się zarabia. Zaczyna iść to w dobrym kierunku, tak, że jest. O tym mówimy. No powiedz mi jeszcze...
Transparentność jest bardzo pomocna, tak. Nawet przy zatrudnianiu pracowników. Nie mącić tam, wiesz, świeżo rozwijająca się firma, coś tam i zatrudnij się u mnie i tam, wiesz, jak wyjdziemy na poziom Elona Muska, to wtedy dostaniesz 1000 złotych więcej. Wiesz, takie pieprzenie i takie bzdury i ja tego po prostu nie cierpię i mącenie, mamienie w jakimkolwiek kierunku, bo to może robić i pracodawca, i pracownik, i biznes partner. Jest to bardzo szkodliwe, ale jeżeli mówimy wszystko transparentnie, słuchaj, takie są warunki, jeżeli osiągniesz taki etap, to twoja pensja idzie do załóżmy w górę. Jeżeli osiągniesz taki etap, to masz procent załóżmy od sprzedaży. No mówię, różne sytuacje, różne biznesy, różne prace. Ja na przykład dzięki tej transparentności też jak współpracuję załóżmy z inwestorami, na zasadzie joint venture, biorę takich inwestorów, załóżmy 800 milionów funtów i w górę, to ja, żeby od razu iść na skróty, pokazuję im cały biznes od środka. To są moje konta, to są moje spółki, tu masz moje Excele, tak? Dlaczego ta spółka wychodzi na minusie? To jest na przykład piękne w Wielkiej Brytanii, ja mogę kupować coraz więcej domów i zamykać spółkę na minusie, bo na przykład mam remont, który mi się wlicza do kosztów, tak? A najmem ona jeszcze nie nadgodziła, a mogę z banku wyciągnąć coś, co się nazywa remortgage, kapitał, który się pojawił z tytułu podniesienia wartości domu, tak? Czyli kupiłem ruderę bardzo tanio, wyremontowałem i na przykład przez to, że im taniej kupiłem, tym więcej pieniędzy, tą różnicę sobie mogę wyciągnąć, tak? I poniosłem dużo jej wartości, wyciągam te pieniądze, to nie jest do opodatkowania, to nie wlicza się jako dochód firmy, bo to jest hipoteka, no a mam spółkę przez to, że zrobiła remont, mam ją na minusie, tak? Czyli w Polsce to się nazywało amortyzacja. Więc nie wiem, jak to wygląda w Polsce, czy ta amortyzacja jeszcze jest, czy już ją znieśli, no ale u nas to przychodzą w spółce na kolejne lata, tak? I ja pokazuję temu człowiekowi, zobacz, ta spółka jest na minusie, tak? Ale to jest bardzo dobrze na minusie, bo to znaczy, że ja cały czas kupuję. I chociaż ona ma, załóżmy, coraz więcej dochodu, coraz większy, załóżmy, majątek, to tak długo jak kupuję, ten majątek powiększam, no to tak długo ta spółka będzie na minusie, no jak przestanę to robić, przestanę dawać jakiś tutaj contribution do tej gospodarki, tak? No bo im więcej kupuję, daję miejsca pracy, no też napędzam tą gospodarkę, w końcu ten podatek zacznie mnie sięgać. I jak do mnie przyjeżdżają tacy ludzie, to ja też bardzo otwarcie pokazuję im wszystko, no ale też żądam w drugą stronę. I załóżmy, jak to mi pomogło, bo jak wiele razy byłem przez to oszukany, że ktoś przychodził po prostu, żeby wyciągać informacje, i jak zacząłem o to pytać, mówię, słuchaj, ja ci wszystko pokazuję, ale ja chcę zobaczyć, że masz środki do inwestycji. No i nagle się okazuje, wiesz co, Dawid, okej, bo w takim wypadku ja ci muszę coś powiedzieć, bo ja mam dwa mieszkania w Warszawie i one są bardzo drogie, tam po ileś tam, nie wiem, pół miliona czy milion, jeszcze tam stare czasy, złoty, więc to są mieszkania po moich dziadkach, ja jej mam dostać w spadku, okej, ale co, to mam czekać, aż te dziadkowie umrą teraz? Wiesz, i tak słuchasz takich rzeczy i bardzo to pomaga ta transparentność też i tobie, że od razu szybko, powiem wprost, eliminujesz time wasterów i ściemniaczy, którzy mogą też ci mocno zaszkodzić. Bo też tutaj poznałem na przykład bardzo fajnego człowieka z tutaj innych branż. Nie będę mówić, czy to jest giełda, krypto, czy nieruchomości, bo od razu moglibyście się połapać. I niestety jest super ekspertem, znaczy to jest niestety, w swojej działalności, ale otacza się złymi ludźmi i co chwilę go ktoś naciąga na jakąś nową działalność, nowy biznes i gdzie jest znowu skucha, a bo ten człowiek jest miły, fajny, prosty, będzie mu zależało, bo zejdzie z etatu, będzie to ze mną robił, no tak, ale ten człowiek nie ma doświadczenia biznesowego, nie zarządzał nigdy ludźmi, nie przeszedł przez te pierwsze etapy i jak ma od razu skoczyć na ten najwyższy, tak? No, tak. Może jakiś cud się zdarzy, tak? No ale to wtedy, wiesz, szansa procentowo ci znacznie maleje i ta transparentność bardzo, bardzo po prostu pomaga. Nie żyjmy wiarą i nadzieją, bo wiara i nadzieja to trafi się tam nam co dziesiąty może szczęśliwy, to że się uda.
Mówimy bardzo dużo, ale też muszę Cię jeszcze zapytać o ten Brexit, który jest i chciałem Cię zapytać, czy w Polsce się też mówi, dużo osób ostatnio mówi, że Polska powinna jak najszybciej opuścić Unię Europejską. Dużo rzeczy jest pewnie na plusy, na minusy, choćby te regulacje, elektromobilność, wszystkie narzuty versus, no chciałem Ciebie zapytać jako praktyka, jesteś tam, UK wyszedł z Brexitu, czy widać różnicę na plus czy na minus? Jak sądzisz, czy dla Polski, czy my powinniśmy jako Polacy wyjść z Unii Europejskiej?
Więc tak, jeżeli chodzi, odpowiem najpierw na Wielką Brytanię. Wielka Brytania miała taki pomysł, bo nie podobała się jej eurokochos, że Unia Europejska chce wszystko regulować i tak naprawdę to nie jest wspólnota, to jest po prostu dyktatura dwóch państw, bo nawet chcą zmieniać teraz znowu prawo w Unii Europejskiej, gdzie tak naprawdę Francja i Niemcy no, będą miały decyzję, co się będzie działo w Europie na takim poziomie, gdzie no, nie będzie na przykład weta, tak? I powiedzą ci na przykład, że okej, ty nie potrzebujesz tyle armii, nie obchodzi nam, że jesteś na wschodzie, ale nie potrzebujesz, wedle naszej oceny nic ci nie zagraża, więc zamiast na armię, załóżmy, daj na uchodźców, tak? Czy na kogoś tam innego. I Brytyjczykom bardzo się nie podobało to, że muszą być sterowani tutaj przez Berlin czy Paryż i głównie tak naprawdę o to tutaj się rozbiegło. No ale koniec końców, w nieszczęśliwym czasie to się zbiegło, bo Brexit był zaraz przed tutaj wielkim, nie będę mówił, bo słyszałem, że tego tnie zasięgi, przed wielkim Katarem, niech będzie. Sam miałem ten Katar dwa razy, jestem i żyję. I znaczy, nie chcę tego negować, czy to było, czy nie, tylko po prostu mówię fakt, że to się wydarzyło tuż przed. Więc oni mieli w planie, że będą podpisywać z całym światem teraz swoje umowy handlowe i będą tak jak wcześniej, tak jak kiedy było stare tam Imperium Brytyjskie i oni będą tym hubem handlu, inwestycji i przepływu pieniędzy na ich nieszczęście i też na moje, no bo tam żyję, mam też ten paszport brytyjski i polski. Więc żeby nie było, nie wyrzekłem się, dalej mam patriotyczne podejście, stąd też robię spotkania dla tej Polonii i robię wszystko, żeby ta Polonia nasza rosła, a pięknie urosła, nie będę zmieniał tematu. I w tym wypadku no, mocno w to nich uderzyło, tak? Mocno w to nich uderzyło, kraj zaczął się mocno zapożyczać, ta inflacja mocno też rosła, więc tutaj powiem, że wyszło to na minus, ale mam nadzieję, że w długim terminie przez to, że będą mieli właśnie wolność co do własnego działania i podejmowania decyzji, jeżeli przyjdą no, bardziej rozsądni tam rządzący na górę, to wierzę, że to może iść w lepszym kierunku. Unia Europejska jako model też by nie była zła, tak? Tylko żeby to była Unia wolnorynkowa, bez zbędnej biurokracji, nie wiadomo ilu tam regulacji, które mają wszystko określać i nie wiem, krzywość banana i tak dalej. Więc sam pomysł i model, wolne granice i tak dalej uważam za fajny, tak? I
nie, Polska myślisz powinna...
Ale to nie jest model uczciwy, tak? No bo co na przykład też Polacy mają większego, jakieś, mają w czymś atuty, to zaraz ta Unia Europejska nas ogranicza. Na przykład głupie mleko. Dlaczego producenci mleka są ograniczani? Niech robią tego mleka tyle, aż im się będzie wylewało przez okna, tak? Co za problem? Będą wysyłać to do Chin, na wschód, do Afryki, gdziekolwiek tam, może nie do Afryki, bo tam słyszałem, że mają problem ze strawieniem laktozy, ale nie wiem, do innych krajów. Niech są największym producentem na świecie. Dlaczego Unia ogranicza? No bo Niemiec stwierdza, że w Bawarii jego krowa daje mniej mleka, bo ma ciężej, bo chodzi gdzieś tam po tych górkach i nie wiem, ma gorszą trawę, więc trzeba ograniczyć tobie produkcję mleka, żebym ja mógł produkować mlekiem. Nie, no to jest głupota, to jest bez sensu, tak? A czy teraz w drugą stronę pójdziemy, to od dzisiaj my robimy naszego jakiegoś tam, nie wiem, poloneza, a ty będziesz produkował tyle i tyle Mercedesów i ja nie jednego więcej, bo my musimy naszymi polonezami wjechać teraz na twój rynek, tak? No to jest po prostu eurokołchoz i to jest okropne. I to samo się działo z logistyką, z cukrowniami i co
transportem,
tak? I co przyjdzie jakiś rząd, który gdzieś tam w łapę przyjmie, a nie oszukujmy się, też w Niemczech czy we Francji też mamy ludzi, którzy pracują w tam jakichś Gazpromach, politycy, nie będziemy ich tutaj z nazwiska wymieniać, więc też widać, że ich można kupować. No i działa to tak naprawdę ze szkodą zwykłego obywatela, bo ktoś sobie weźmie parę baniek do kieszeni, a społeczeństwo traci w miliardach, więc eurokołchoz niestety, jeżeli nie zostanie przemodelowany, no to może być w bardzo złym kierunku. I teraz tak, żeby nie było, ja nie jestem też przeciwny turboimigracji. Ja jestem za emigracją, ale emigracją, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy wnoszą coś do społeczeństwa. Tak jak my wyjechaliśmy do Anglii, Norwegii, Niemiec i tak dalej. I my jako Polacy znani jesteśmy wszędzie na świecie z pracowitości, przedsiębiorczości. W Stanach to my się długo też na podium utrzymywaliśmy. Wyprzedzili nas tam Rosjanie, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. W Stanach to przecież ludzie też, ile mamy wybitnych Polaków, tam nie Max Factor, ile mamy przedsiębiorców, jakieś fabryki, stalownie i tak dalej, którzy tam działali. Więc to nie jest złe. Jeżeli przyjeżdża człowiek, który wnosi coś do społeczeństwa, jest okej. Okay. Ja nawet mówiłem o tym, że jak ludzie przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, w tym i Polacy, to nie powinni dostać żadnych zasiłków. Nic nie powinni dostać. Przyjeżdżasz, działasz, pracujesz, budujesz jakąś przyszłość, wnosisz coś do społeczeństwa. I tak samo było, no, bardzo lubię historię. I tak samo było za czasów Kazimierza Wielkiego. To nie jest tak, że Kazimierz wziął teraz, zastał drewnianą i teraz jest murowana. Mówi, dobra, to robimy remont i wszystko demolujemy tutaj i teraz robimy z kamienia, tak? Czy tam z czegoś innego. Nie. On po prostu wprowadził reformy, gdzie robił miejsca, gdzie były wolne do budowy miasta, wolne od podatków, tak? I przyjeżdżali osadnicy z całej Europy, rzemieślnicy, przyjeżdżali też dużo... powiem tak, Hebrajczyków, tak, żeby było poprawnie politycznie. Nie wiem, na czym YouTube tnie zasięgi, na czym nie tnie, bo wiem, że algorytmy niektóre słowa łapią. I przyjeżdżali, osiedlali się, tak? Dlaczego? Bo były bardzo dobre warunki gospodarcze, ale Kazik im nie dawał żadnych zasiłków. On im dawał, słuchajcie, przyjeżdżajcie, a teraz sobie robił, dobra, to teraz sobie tutaj mieszkasz, tu masz moją komnatę i ja będę cię codziennie karmił i dawał ci pieniądze jeszcze na przyjemności. No nie. Więc tak, więc imigracja jest okej, bo wtedy możesz ściągnąć do kraju, który jest bardziej konkurencyjny, który ma lepsze, załóżmy, warunki do budowania przyszłości dla siebie, dla swojej rodziny. Ściągasz tak naprawdę ludzi, możesz ściągać ludzi z całego świata, którzy są ambitni, przedsiębiorcy i pracowici. I tak została zbudowana Ameryka XIX, XX, XX wieku. Tak, że ludzie przyjeżdżali, zostawiali, sprzedawali majątki, zostawiali wszystko za sobą i lecieli, płynęli do Ameryki. Tak, płynęli.
To Dawid, bo już musimy, zbliżamy się powoli do końca, pewnie będzie ja nie jedna rozmowa, ty się rozkręcasz, ale powiedz mi jeszcze te mieszkania. Jesteśmy przy niej, jakbyś mógł powiedzieć, rynek mieszkań w UK trochę versus Polsce, trochę się mówi, że ludzie nawet pracujący na dobre stanowiska w korporacjach nie będzie stać na mieszkania. Tu, gdzie jesteśmy obok na Ursynowie, 92 metry kosztuje 2 miliony złotych. Jak sobie pomyślisz, to kredyt pewnie miesięcznie wyszedłby z 40 tysięcy. To wiesz, dwóch dyrektorów dzisiaj w korporacji nie stać na mieszkanie trzypokojowe. Nie mówimy o penthouse, który wiesz, jest na złotej 44 za 50 milionów, tylko przeciętne mieszkania. I co ty o tym sądzisz? Czy mogą mieszkania spaść o 50%? Też się tak mówi? I w ogóle jak to wygląda versus UK?
Wiesz co, no to ja powiem wprost tutaj. To u mnie na przykład taka średnia płaca, bo są osoby, które zarabiają na przykład więcej. No mniej to może ciężej. To jest może bardziej taki dolny pułap. To zarabiałem załóżmy u mnie na polskie, tak? Około 150 tysięcy złotych rocznie. I dla przykładu przy 150 tysiącach złotych rocznie na północy Anglii, tam gdzie ja mieszkam w Sheffield, to te domy kosztują tak naprawdę od 350 tysięcy złotych, od razu sobie mnożę, do 500 000 złotych. Ale to jest, zobacz jaki to jest zarobek, 100 tysięcy, 150 do załóżmy 500 000, czyli to jest 100 tysięcy funtów do 750 tysięcy złotych, tak? Czyli ta różnica nie jest aż tak wielka, tak? W Londynie będzie oczywiście większa. No ale z kolei w Londynie też są znacznie większe zarobki, tak? Tam załóżmy gościu, który pracuje na budowie, zarabia dokładnie dwa razy więcej niż zarabia na północy, tak? Więc to, co jest w Polsce, uważam, że te ceny nieruchomości są bardzo wysokie w stosunku do zarobków i to się może też powodować tym, że w Polsce ludzie jeszcze chcą mieć, tak? Tu mamy tutaj te, wiesz, World Economic Forum, gdzie tam się mówi, że nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, tak? Właśnie to, co ty mówisz, że korporacje przejmują, banki przejmą i tak dalej, ale tak naprawdę to społeczeństwo jest takie, że chce wynajmować. Społeczeństwo zachodnie chce wynajmować. Uwaga, teraz was sobie zaskoczę. Ludzie mogą mieć kompleksy, bo myślą, że Zachód bogaty i Zachód tam nie wiadomo jaki jest, tak? Ale 51% społeczeństwa w Anglii, to jest 68 milionów na dzień dzisiejszy, połowa ma oszczędności mniejsze jak 1000 funtów. Tak? To można sobie nawet w internecie. Czyli większość Brytyjczyków ma oszczędności tam w granicach 1000 funtów. Średnia tam wychodzi 17 tysięcy funtów, czyli jest tam jakaś grupa bardziej przedsiębiorcza, która podnosi tą średnią, właśnie dochodzi tą średnią, ale większość społeczeństwa nie ma w ogóle tych oszczędności. I żyją, jak żyją? No, od do, tak? Mamy tygodniówki, tam się płaci często tygodniówki, że nie miesięcznie, tylko tygodniówki. No bo jakbyś płacił miesięcznie, to może nie dożyć do końca miesiąca, no bo jak to można gospodarować tyloma pieniędzmi, jak dostaniesz za cały miesiąc wygospodarować, przecież to w tydzień się skończy, tak? Jak wejdziesz do sklepu, to w tydzień to skończy, więc ludzie nie mają tej niestety edukacji finansowej, to jest wina głównie rządów, przede wszystkim, bo nigdzie się o tym nie mówi, nie edukuje, tylko jest szczucie pracowników na przedsiębiorców, że to przedsiębiorca jest winny, że zawsze ci płaci za mało, no ale przedsiębiorca ma koszty i tak dalej, więc to jest zawsze ten zły establishment, który zamiast wyedukować tych ludzi, to bardziej mu zależy na tym, żeby ich kontrolować. I mimo to no ludzie nie są aż tak obsesyjni jak w Polsce, żeby posiadać, mieć. Oni są bardziej za tym, żeby wynajmować. Stąd też, jak ludzie mówią, że to jest niesłychane, że my tam przyjeżdżamy. Ja na dzień dzisiejszy już mam tam gdzieś ponad 50 domów na wynajem. Nie w zarządzanie cudzych. Mówię o swoich własnych nieruchomościach, a wyjechałem tam mając 300 funtów. Tutaj jest zawsze powiedzenie, pańskie oko konia tuczy, więc nawet jak oddasz wszystko, co masz komuś w zarządzanie, to lepiej to sprawdzaj raz na jakiś czas, bo po prostu ludzie, którzy nie zarządzają swoim majątkiem, mogą mocno opuszczać się w zarządzaniu twoim. I często mamy tych coachy, którzy pokazują, jak to w Stanach, w Anglii i w Polsce, jak to możesz się szybko wybić, jak to możesz nie wiadomo jaki majątek zbudować. Wszystko jasne, ale powiedz, ile jest mrocznych stron tego wszystkiego, ile trzeba się poświęcić, ile trzeba pracować, że to nie jest, że to zrobić raz, dwa, trzy, że jeżeli pracujesz na etacie, to drugie 8 godzin będziesz musiał zapieprzać na to i nie wiadomo, czy ci się w ogóle uda. Nikt ci za te godziny nie zapłaci, tak? I żeby ci ktoś powiedział o tych wyzwaniach, co się stanie, gdy załóżmy, wejdziesz w tą nieruchomość, ale nie znasz się na regulacjach, masz kredyt z bankiem, a zrobiłeś całkiem inny typ nieruchomości, tak? Nie wiem, jak działa w Polsce, ale na przykład w Anglii, jeżeli masz dom na użytek własny, a zrobisz sobie, załóżmy, salon fryzjerski w domu, gdzie masz kredyt, no to jest mix, to jest dom rezydencki i komercyjny, tak? I bank ci może na przykład za takie coś umowy wypowiedzieć. I ludzie robią masę błędów, a potem, załóżmy, chcą zmienić swoją hipotekę, bo mamy takie możliwości, że na przykład zmienić hipotekę, bo urosło mi to na wartości i chcę wyciągnąć sobie kapitału. No i przychodzi ci rzeczoznawca z banku, mówi, zrobiłeś coś nielegalnego i zabieram ci nieruchomość. Ja dostaję telefony, że na przykład dostałem od gościa jakiś telefon, że przyszedł do niego bank i chce mu zabrać 3 domy. No 3 domy, bo nie przeczytałeś, co masz w umowie. To, co ty robisz z tymi domami, jest nielegalne. Albo ktoś sobie na przykład robi, ja na to mówię, ogród sobie robi w domu, tak? W Anglii mamy to prawo bardzo luźne i na przykład dużo ludzi robi ogród i hodują sobie takie pomidorki, tak? Które później sobie palą. Więc jak to zawsze mówią, co tam masz? Pomidorki. No tylko koniec końców te pomidorki mają THC, jakieś tam inne związki. No i na przykład bank też się na to nie zgadza, żebyś sobie takie pomidorki hodował w domu i jak się dowiaduje od policji, że został zrobiony najazd na twój dom, no to ci taką nieruchomość zabierają. To jest też dosyć popularne i dużo osób sobie, a na poddaszu sobie pohoduje komuś tam, bardzo tam liberalne jest podejście do tego, więc trzeba się skupić na tym, jakie są negatywne strony. Co się będzie działo, gdy będziesz miał agresywnego lokatora? Co się będzie działo, gdy na ładną buźkę kogoś puścisz do domu, bo on mówi, nie ma pracy, ale dopiero się tu przynosi, żeby zacząć od nowa i tak dalej, że przez ciężkie czasy, przez bla, 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 wiesz, taka zmiękczająca ciebie tutaj mowa. No i nagle mówisz, dobra, to ja ci wynajmę to mieszkanie, no i później masz, powiem wprost, pasożyta, który nie chce ani pracować, ani ci płacić i masz ten stres związany. Więc jest masa też stresu z nieruchomościami. Oczywiście można temu zapobiec, przygotowując się do tego, czyli tu będę twardy, tak? Nie masz pracy, nie masz oszczędności, nie masz stałego dochodu, nie wynajmuję tobie, tak? No, przychodzisz na spotkanie, czuję od ciebie piwo, więc jeżeli przychodzisz na spotkanie, oglądasz mieszkanie i czuję od ciebie alkohol, no to już jest duże podejrzenie, że jesteś jakimś alkoholikiem. Kto normalny przychodzi na oglądanie mieszkania pod wpływem alkoholu? To nie jest, nie wiem, weekendowa impreza, tak? Nieruchomości mogą być super, bo ja dzięki nieruchomościom i temu dochodowi z tych domów zbudowałem sobie te wszystkie działalności, tam, nie wiem, firmę leasingową, remontową, księgową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, agencję najmu, ale no trzeba też znać tą ciemną, mroczną stronę. I ta mroczna strona naprawdę może być mroczna, jeżeli ty tego nie przypilnujesz i może to się wiązać z gigantycznym stresem, może to się wiązać z rozwodami. Takie znam historie, że ludzie po prostu no, podeszli tego, wiesz, z podejściem kumbaya, złapmy się za ręce, będzie tęcza i będziemy biec przez polane i będą kwiatki i ptaszki śpiewać i będzie nam ciepło i wesoło i miło. No i nagle zderzają się, bo w książce Roberta Kiyosakiego tak nie było. Przecież to tak tam ładnie wyglądało, a tu jest tak mrocznie, tak? No mrocznie jest tak, no bo tak do tego podszedłeś z takim założeniem. Gdybyś podchodził do tego realistycznie, jakie mogą być negatywne skutki, jakie mogą być negatywne efekty tego, że ty na przykład nie sprawdziłeś człowieka na budowie. Prosty przykład. Gościu u mnie robi, słuchaj, fundamenty, ma już budować na to, stawiać na to mur i nagle się okazuje, ale jak? Przecież dopiero je wylał, a już układa? Jak to możliwe? I wysyłam chłopaka, żeby odkopał i co się stało? Wykopał dziurę na fundamenty, przyszedł inspektor budowlany. No i wszystko się zgadza, głęboko się zgadza, że on będzie to już teraz zalewał. Co zrobił? Zasypał to ziemią. Zasypał to ziemią i z wierzchu tylko, słuchaj, wylał ten fundament, żeby po prostu no, było głębokie wykopane. No to teraz jest, żeby zaoszczędzić, nie wiem, na materiale. I zobacz, no, to się może kończyć tragedią, tak? Więc wiesz, z jednej strony sobie myślisz, no wiesz, bierzesz rzetelne firmy, ale trzeba mieć...
Trzeba kontrolować,
niestety. I nieruchomość jest tak samo. Trzeba kontrolować tych ludzi, sprawdzać ich, może nie każdego dnia być, ale sprawdzać ich raz na jakiś czas, czy na pewno wszystko idzie wedle planu. No bo tam, gdzie są też ludzie, bez ludzi nic nie zbudujemy. Nie wybijemy się na kolejne poziomy przedsiębiorczości, ale tam, gdzie ludzie, tam są też wyzwania. I tam, gdzie...
Mądrze pokonywać, nie?
Tak, i tak mądrze trzeba pokonywać. A na sam koniec jeszcze chciałem Ci, może powiem, bo spytałeś, co z tym kapitałem, tak? Jak ten model brytyjski działa. Więc model brytyjski działa tak, że możemy, żeby zwiększać sobie cash flow, dochód z najmu, możemy spłacać tylko odsetki. I teraz pytanie, no to kiedy ten dom będzie twój? A czy musi być twój? Więc ja zawsze tutaj powtarzam taką legendę brytyjskiego rynku, Simon Zucci, który w Birmingham kupował ponad 30 lat temu domy po 30-40 tysięcy funtów. Ja byłem z nim w Londynie na tym samym panelu ekspertów. Miałem zaszczyt być wśród wybitnych Brytyjczyków i wypowiedzieć się, co ja myślę, Polak, o angielskim tutaj rynku. I wspomniałem jego wypowiedź, że on sprzedawał domy 30 lat później po 400 tysięcy funtów i jednym domem spłacał kredyty na 10 innych nieruchomościach, bo spłacał tylko odsetki przez te wszystkie lata. I wiesz, co on mi powiedział, jak siedział obok? Ja jego, słuchaj, cytowałem. On mówi, Dawid, tak, tak było, ale wiesz, co ci teraz powiem? Że żałuję. Żałuję, że je sprzedałem, bo tak to miałem dochód z najmu stały. Dostałem te pieniądze, ale mi te pieniądze nie były potrzebne, a te nieruchomości dzisiaj są jeszcze znacznie więcej warte. Więc jak mija 30 lat, masz zapytanie od banku, co robisz? Czy oddajesz tam kapitał, sprzedajesz dom, co robisz dalej? Tak? Możesz wziąć do syna do spółki, córkę, żeby ona była teraz dyrektorem i przedłużyła na kolejne 30 lat. Tak? To za 60 lat to może być, że to będzie miesięczna pensja, ten cały kredyt, który ty będziesz na tym miał. No i bądź możesz sprzedać tą jedną nieruchomość, tak? Więc cała zasada polega na tym, że przez to, że rząd, i tutaj mówię wprost, rządy tego świata, drukując pieniądze, zubożają was wszystkich, bo mnie, jeżeli ja jestem na lewarze, to mnie wzbogacają, bo mi cały czas ten majątek rośnie. Więc was wszystkich, którzy tak naprawdę na lewarze nie są, bo ludzie mają kredyty złe i tak dalej, w moim wypadku, jak ja mam kredyt odsetkowy, to jest mały kredyt i ja na przykład na takich zwykłych domkach, które wynajmuję jako całe mieszkanie czy dom dla rodziny, taki zwykły domek zarabia mi rocznie 5, 6, 8 tysięcy funtów na czysto. Dom na pokojach zarabia mi od 15 do 25-30 tysięcy funtów. To jest jedna nieruchomość. I dzięki temu, że mamy narzędzie, że ja sobie zrobię remortgage, ja mogę odzyskać większość kapitału, kupić kolejną taką maszynkę do robienia pieniędzy, wyremontuję, wyciągam kapitał i tu mi mam coraz więcej takich kur, które noszą mi te jajka. Dlatego widzisz, Anglicy nie mają tych 1000 funtów, ludzie mówią, czemu tego nie robią? A jak on ma to robić, jak on nawet 1000 funtów nie ma? On nie ma na wkład własny. A Polacy są pracowici, przedsiębiorczy i Polacy po prostu, kiedyś to byli Wikingowie, czy Rzymianie, Niemcy próbowali, a my zdobywamy, tak? Tylko my zdobywamy ich od środka.
Dawid, co ci mam powiedzieć? Bardzo ci dziękuję. Ja mogę tylko powiedzieć, że się widzimy w styczniu, przyjeżdżam do ciebie, będziemy na twojej imprezie, ale 20 stycznia, ale też zwiedzimy, wiesz, trochę UK-a, trochę północ, trochę tych nieruchomości. Powiem, sprawdzam, więc zobaczymy. Bardzo się cieszę, że będę, bo no co ci mam powiedzieć? Mega duma, że Polak potrafi i robisz to dobrze na wyspach i budujesz ten kapitał społeczny wśród Polaków. Fajnie, że ta Polonia będzie, chętnie ich też poznam, więc no nie mogę się doczekać.
Nie jestem sam, bo słuchajcie, wiele osób podchodzi do tego, pieniądz sobie ciszę. Znam też Polaków, Michał Krajewski, własna fabryka w Londynie stali, Piotr z Manchesteru, deweloper, 100 własnych mieszkań na wynajem, czy gdzieś tam inny z okolic Lincolnshire, Polak, który stworzył największą chyba na świecie fabrykę puszek, która produkuje puszki na całym świecie, więc tych Polaków, słuchajcie, jest tam cała masa, tylko są po prostu pochowani, nie ma czego się wstydzić. Na koniec bym chciał tylko tutaj taką puentę dać, podsumowanie. Warto moim zdaniem skupić się na też przede wszystkim na zdrowiu. Pamiętajcie, zdrowie, tu mamy pojazd, on nas ma dowieźć z punktu A do punktu B. To ciało, to jak my się i czym my się karmimy, jest bardzo ważne. Mi pomagają zimne prysznice, sporty, ale nie jestem żadnym kulturystą. Tak? Chodzi o to, żeby wysoki poziom energii utrzymywać, sen. Zwróćcie uwagę na to, co z tego, że Arnold Schwarzenegger mówił, żeby spać 5, 6, 4 godziny, jak jesteś dużo mniej produktywny, głowa ci wolniej pracuje i robisz więcej godzin, ale mniej dowozisz, tak? I ta produktywność spada. I wartości rodzinne. Mnie najbardziej cieszy, słuchaj, jak ja byłem na przykład na Mont Blanc, to proste takie rzeczy i spałem dopiero 3. dnia. Wyobraź sobie, że nie śpisz przez 2 dni. To już długa historia, dlaczego nie spaliśmy. To jest to, że ja usiądę z żoną i wypiję kubek zielonej herbaty. Jak pójdziemy na spacer do Parku Narodowego, bądź ja gdzieś pójdę, zmoczy mnie, wyziębi mnie, proste, małe rzeczy, to, że mamy to, co mamy. Tak? Ja już hotelów przeżyłem tyle, hotele w ogóle mnie nie cieszą, nie bawią, tylko wspólny czas z rodziną, z dziećmi to jest, słuchajcie, największa wartość. I nie patrzcie na tych celebrytów, na te TikToki, na te inne rozpraszacze, bo to jest wszystko fake. To jest, oni pokazują to, co oni chcą wam pokazać, a w środku tam jest często pustka i duży smutek i duży żal. Ja jestem w szoku, jak poznałem już tak dużą masę osób i oni są na ekranie szczęśliwi i pokazują wam świat taki, jak chcieliby pokazać. A w środku tam jest dużo smutku, żalu i nieszczęścia, więc to nie jest prawdą, że tak jak to oni pokazują, to im jest szczęście, że musisz mieć najdroższy zegarek, samochód czy coś innego na pokaz. Skupić się na tym małym swoim świecie i go pielęgnować, więc chciałbym, żebyśmy wszyscy wracali do tego moim zdaniem ważnego tutaj tematu, jakim są wartości rodzinne. I zapraszam tutaj Polonię z Anglii, słuchajcie, żebyście mogli poznać Łukasza osobiście 20 stycznia.
Ja też chwilę mieszkałem pod Londynem, w Londynie na Kensington Olympia, pracowałem w Watford, więc będzie trochę o historii, o korporacji, o rzuceniu, więc no, moja też Anglia.
Więc więcej informacji znajdziecie na moim fanpage'u Dawid Dowbusz na Facebooku, tylko uważajcie, bo jest dużo fejkowych, się tam podszywają, próbują jakieś krypto sprzedawać. To ten oczywiście, gdzie będzie miał najwięcej tam śledzących. Na pewno będą informacje. Tak, bądź też jest taka strona Asbiro Investors Sheffield. Tam super. Też będzie informacja
o tym. Dziękuję Ci i do zobaczenia. Bardzo miła i merytoryczna rozmowa. Dzięki wielkie.
Dzięki, pozdrawiam. Cześć.